Duchowość Opus Dei. W nowym 2012 roku pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Razem z wami rozpoczynam 10. rok nadawania cyklu o duchowości Duch in Altum. Niech Jezus Chrystus, który jest Panem czasu i historii, za wstawiennictwem Maryi zawsze dziewicy, wszystkim udzieli obfitości łask, abyśmy każdego dnia wzrastali duchowo i osiągali świętość. Powróćmy teraz do podjętej przed tygodniem prezentacji postaci świętego księdza José María Escrivá de Balaguer y Albas, założyciela Opus Dei. Jak mówiłem, ta nowa forma oddziaływania apostolskiego i uświęcania pracy zawodowej przez pracę zrodziła się z nadprzyrodzonego natchnienia księdza Balaguera w październiku 1928 roku, przybierając niebawem wyraźne struktury organizacyjne. Wybuch wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku i związane z tym niezwykle krwawe prześladowanie Kościoła, zwłaszcza duchowieństwa, było dla rozwijającego się Opus Dei prawdziwą próbą i zarazem potwierdzeniem, że istotnie jest to sprawa Boża, a nie zwykła ludzka organizacja. Gdy w Madrycie nasilały się prześladowania, ksiądz Balaguer ukrywał się przez długie miesiące u znajomych albo w sanatorium dla chorych psychicznie, a nawet w konsulacie Hondurasu. Czasami przez kilka tygodni nie mógł odprawiać mszy świętej, co było dla niego szczególnie dotkliwym cierpieniem duchowym. Na początku października 1937 roku razem z trzema młodymi członkami Opus Dei udało mu się przedostać do kraju Basków na północ Hiszpanii, gdzie nie było prześladowań, i tam przeczekał niemal do końca wojny domowej. 28 marca 1939 roku, na kilka dni przed jej zakończeniem, ksiądz Escrivá wrócił do Madrytu i w grudniu tegoż roku uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Państwowym. Pomimo trwającej w Europie II wojny światowej, jego idea Opus Dei cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. Biskupi licznych diecezji zapraszali go do głoszenia rekolekcji i konferencji dla księży oraz seminarzystów. Dzięki temu w 1943 roku powołał do życia Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża. Dwa lata później, w czerwcu 1945 roku, trzech pierwszych jego członków biskup Madrytu wyświęcił na kapłanów z przeznaczeniem do posługi w Opus Dei. W lutym tego roku ksiądz Escrivá odwiedził świadka objawień Matki Bożej w Fatimie, siostrę Łucję, która przynaglała go, aby Opus Dei swoim wpływem objęło także Portugalię. Niebawem apostolat Opus Dei dotarł do Włoch, Anglii, Irlandii i Francji. Nie znaczy to jednak, że wszystko układało się bezproblemowo. Zasady wszędzie tam, gdzie dokonują się wielkie dzieła Boże, tam zawsze pojawiają się przeciwności i próby. W tym czasie księdzu Balaguerowi zmarła matka, która była jego wielkim duchowym wsparciem w pracy apostolskiej. Nieoczekiwanie wokół jego działalności narosły nieporozumienia, które udało się przezwyciężyć jedynie dzięki poparciu biskupa Madrytu. On też dał pierwszą aprobatę ze strony Kościoła dla Opus Dei. Założyciel natomiast pierwszym członkom dzieła, którzy byli zaniepokojeni trudnościami, radził milczeć, modlić się, pracować i uśmiechać. On sam zaczął odczuwać poważne dolegliwości związane z cukrzycą, z której w 1954 roku został w sposób cudowny uzdrowiony. W związku z dynamicznym rozwojem dzieła ksiądz José María Escrivá de Balaguer 23 czerwca 1946 roku na stałe przeprowadził się do Rzymu, gdzie dwukrotnie spotkał się z papieżem Piusem XII, który pobłogosławił jego pracy i w 1947 roku nadał mu godność prałata. Założyciel Opus Dei w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 1948 roku otworzył rzymskie kolegium Świętego Krzyża, w którym jeszcze za jego życia około 1000 młodych członków Opus Dei przygotowywało się do kapłaństwa. Niebawem Pius XII dekretem Primum Institutum z 24 lutego 1947 roku udzielił dla Opus Dei tymczasowego zatwierdzenia, przekształcając stowarzyszenie w Instytut Świecki. Przypomnijmy, że 2 lutego, czyli 3 tygodnie wcześniej, została wydana konstytucja Provida Mater Ecclesia, ustanawiająca w Kościele Instytuty Świeckie. Także następca Piusa XII, błogosławiony Jan XXIII, wiele razy wyrażał swoje uznanie dla Opus Dei, podobnie jak Paweł VI, który w 1964 roku dzieło nazwał żywym wyrazem nieustannej młodości Kościoła. W miarę jak dzieło rozprzestrzeniało się po świecie, jego założyciel odbywał wiele podróży, spotykając się z tysiącami ludzi zainteresowanych przeżywaniem swojej wiary przez zaangażowanie w świecki świat. Zawsze wokół siebie wytwarzał bardzo rodzinną, ciepłą atmosferę bezpośredniości. W latach 60. XX wieku, dzięki wsparciu członków Opus Dei z całego świata, ksiądz Balaguer postanowił wznieść nowe sanktuarium w Torre Ciudad, gdzie jako dziecko został cudownie uzdrowiony. Nowa, okazała bazylika została poświęcona 7 lipca 1975 roku. Ksiądz prałat nie dożył jednak tej chwili. Zmarł na zawał kilkanaście dni wcześniej, dnia 26 czerwca 1975 roku, w samo południe, w swoim rzymskim mieszkaniu, zapatrzony w wiszący w jego gabinecie obraz Matki Bożej z Guadalupe. Zaraz po jego śmierci tysiące wiernych, w tym około 70 kardynałów i 1300 biskupów, zwróciło się do papieża z prośbą o otwarcie procesu beatyfikacyjnego księdza José Marii Escrivy de Balaguera, który został uwieńczony wyniesieniem go do chwały ołtarzy, jakiego dokonał w Rzymie Jan Paweł II 17 maja 1992 roku w obecności około 300 tysięcy wiernych, którzy przybyli z całego świata. 10 lat później ten sam papież Jan Paweł II 6 października 2002 roku kanonizował założyciela Opus Dei, po raz kolejny potwierdzając niezwykłą wartość jego inicjatywy dla rozwoju Kościoła. Wcześniej bowiem, w listopadzie 1982 roku, dokładnie 28 listopada, konstytucją apostolską Ut Sit ustanowił Opus Dei prałaturą personalną. Prałatura personalna jest to struktura duszpasterska i hierarchiczna Kościoła, którą, nieco upraszczając, można określić jako diecezję, do której należą ludzie z całego świata, jednak nie na zasadzie przynależności terytorialnej, jak to jest w zwykłych diecezjach, ale przez formalne włączenie się w struktury Opus Dei. Opus Dei to nie tylko z nazwy, ale z samej istoty dzieło Boże. Po śmierci założyciela dalej rozwijało się ono bardzo dynamicznie na wszystkich kontynentach. Obecnie liczy ponad 80 tysięcy świeckich członków bezpośrednio zaangażowanych w jego charyzmat, ponad 2000 księży i kilkudziesięciu biskupów. Prowadzą oni liczne dzieła, takie jak na przykład uniwersytety, spośród których najbardziej znane to Uniwersytet Nawarry w Pampelunie i Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie. Prowadzą także różnego rodzaju szkoły, ośrodki formacji intelektualnej i zawodowej, ośrodki formacji duchowej, szpitale, liczne dzieła charytatywne, których lista jest naprawdę bardzo długa. Członkowie Opus Dei, dzięki swoim wysokim kompetencjom zawodowym i nieposzlakowanej moralności, zgodnie z inicjatywą założyciela, potrafią wnikać we wszystkie środowiska, nie wyłączając polityki i biznesu, aby tam ewangelizować przede wszystkim świadectwem uczciwego życia i rzetelnej pracy. Z tej racji karierowicze i ludzie o nieczystych intencjach, nie wytrzymując konkurencji ze strony członków Opus Dei, często uciekają się do oskarżania ich o niejawne powiązania z jakimiś tajnymi służbami Watykanu. W świeckich mediach niemal oficjalnie mówi się przecież o Opus Dei jako katolickiej masonerii. Kilka tygodni temu, na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, jeden z naszych kontrowersyjnych polityków, którego nazwiska nie godzi się tu wymieniać, na podstawie jedynie jakiegoś własnego przeczucia wskazywał polskich parlamentarzystów, którzy rzekomo, należąc do Opus Dei, są inspirowani przez jezuitów i dlatego stanowią poważne zagrożenie dla demokracji. Tego rodzaju wypowiedzi świadczyć mogą jedynie o kompletnej ignorancji w tym zakresie. Być może te podejrzenia wiążą się z nieznajomością wewnętrznej struktury Opus Dei, która służy przede wszystkim pracy apostolskiej. Jest tam bowiem kilka stopni przynależności. Tak zwani numerarios to duchowni i świeccy, mężczyźni i kobiety, którzy składając profesję rad ewangelicznych, swoje życie całkowicie poświęcają Opus Dei. Prowadzą życie wspólne i generalnie zajmują się formacją pozostałych członków prałatury. Agregatos to osoby, które z różnych przyczyn prowadzą życie poza ścisłą wspólnotą, zachowując jednak śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Świeccy żonaci lub celibatariusze, którzy na różny sposób uczestniczą w apostolacie Opus Dei, odpowiednio do swoich możliwości, to supernumerarios, a wreszcie cooperatores, to współpracownicy, czasem nawet niekatolicy, którzy nie będąc członkami prałatury personalnej Opus Dei, uczestniczą w jej dobrach duchowych i świadczą jej pomoc. Na koniec przypomnijmy, że istota duchowości Opus Dei zawiera się w samej nazwie. Wszystko bowiem, co człowiek czyni, ma być współpracą z Bogiem, ma być dziełem Bożym. Przejawia się to m.in. w uświęcaniu ludzkiej pracy, uświęcaniu siebie poprzez rzetelną pracę, traktowaną jako uprzywilejowane miejsce aktualizowania cnót chrześcijańskich, zwłaszcza wiary, nadziei i miłości, poprzez uświęcanie innych także poprzez pracę, głównie przez świadectwo żywej wiary na co dzień, a wreszcie uświęcanie świata, siebie i innych przez wolność i odpowiedzialność za siebie oraz za otaczający świat. Do realizacji takich zadań apostolskich, wiadomo, potrzeba głębokiej formacji duchowej i prawdziwej ascezy. W tym sensie wszyscy papieże w członkach Opus Dei upatrywali szansy na wewnętrzne odrodzenie Kościoła w naszych czasach.